oddamy tutaj głos na chwilę Łukaszowi i jeszcze jednej osobie, którą przedstawi za chwilę.
Witam Was bardzo serdecznie i chcę Wam przedstawić mojego adoptowanego syna z Ugandy, Mosesa Brighta. Bright, come here. I just heard the voices you were expected. Ja mówię, że Bright usłyszał właśnie przed chwilą, że był oczekiwany. To on teraz powie Wam dwa słowa. Ja sobie wezmę swój mikrofon, a on będzie mówił do tego. Use this mic and I will take mine, okay?
Praise the Lord.
Chwała Panu.
My name is Bright Musinguzi Moses.
Mam na imię Bright Musinguzi Mojżesz.
And I come from Uganda.
Przyjeżdżam z Ugandy.
I am in Poland now. It's one month and some days.
Już w Polsce jestem od jednego miesiąca i kilku dni.
And still have hope that I will live longer, depending on God's plan.
I mam nadzieję, że pozostanę trochę dłużej, ale to zależy od Bożych planów.
And I'm glad to the Polish people for the great welcome. But before then, they were my friends even before I came to Poland. So I bless the people and the country at large.
Ja bardzo dziękuję Polakom za przyjęcie mnie tutaj, ale zanim już przyjechałem tutaj, miałem wielu przyjaciół tutaj w Polsce i byli moimi przyjaciółmi. Jestem im bardzo wdzięczny za to, że jestem tutaj i że mnie przyjęli.
Yeah, the origin.
I błogosławię Was.
The origin of all this friendship, I believe it is from one lady who came to Uganda, and this is Honrata, and through her we got connected to many other Polish people, and now I came to know Papa Łukasz.
Wszystko wydarzyło się przez Honoratę, która, no przez nią te wszystkie znajomości się, że tak powiem, rozciągnęły na Polskę i za co jest on jej bardzo wdzięczny. No i poprzez Honoratę właśnie poznał Papę Łukasza.
And from the time I knew Papa Łukasz, from the year 2011, up to today, I am really blessed.
Od czasu, kiedy się poznaliśmy w 2011 roku, jestem naprawdę pobłogosławiony.
So from that time up to today, he began being my friend, and one thing which we had in common brought us together. This is the blood of Christ, and I discovered he had a lot more than just the blood, but some other good things I liked about him.
I to, co nas połączyło, to krew Jezusa, i oprócz tego znalazłem jeszcze wiele innych cech, które mi się, które nas połączyły, tak?
So he was a good musician and I love music.
A on był dobrym muzykiem, a ja kocham muzykę.
And from then we become much greater friends than just stopping at the blood of Jesus.
I staliśmy się od tamtej pory jeszcze większymi przyjaciółmi niż tylko poprzez krew Jezusa.
So he started teaching me some things, and I was always watching him copy some things.
I zaczął mnie czegoś uczyć, a ja zawsze podglądałem i kopiowałem wszystko, co robi.
And but the most important, I loved to be close to him, because when he came to Uganda, he was preaching the gospel of the father's heart for the children.
I najbardziej cieszyło mnie to, że głosił Ewangelię i serce ojca dla dzieci.
So when we were moving together in different areas, he was preaching this gospel to the people and I was translating, but every time I would listen to it, it was becoming new and new and was going much deeper into my heart.
I gdziekolwiek się udaliśmy, to ja tłumaczyłem to jego przesłanie, ale za każdym razem jak słyszałem to, jak tłumaczyłem to, jakby brałem trochę więcej dla siebie.
So I knew God from this angle of the Father and I was blessed.
Więc poznałem Boga od tej strony Ojca i jestem byłem pobłogosławiony.
So in addition to this, he also has been supporting me financially and morally.
I oprócz tego wszystkiego wspierał mnie finansowo i moralnie.
And from him in our area we have a studio that I had and it started working in July last year and up to today people have a hope, those especially the gospel musicians were like had no opportunity to record the music, but now they have opportunity to do it at a subsidized price and for my church free of charge.
Tamtego czasu, kiedy ja tam byłem, oni w swoim dystrykcie mają studio, które pozwala chrześcijańskim muzykom robić nagrania, działa od czerwca zeszłego roku i tak właściwie to nie ja to studio mu zafundowałem, tylko wy. Także to jest podziękowanie dla was, bo no, zbieraliśmy środki na to, żeby po prostu i rzeczy, które ja mogłem tam zawieść.
So it is on this note I also want to extend my sincere gratitude to this church for the support that you gave to me through him.
I chciałbym rozciągnąć moje podziękowanie na cały kościół.
I have a nice mixer and many other good things from the members of this church.
Mam bardzo ładny mikser i wiele dobrych rzeczy od członków tego kościoła.
So I am highly blessed to know you through Papa Łukasz.
I jestem pobłogosławiony, że mogę poznać was poprzez Papę Łukasza.
Yeah, Papa, I don't know whether they understand Papa, but Papa in our country refers to father.
U nas w Ugandzie Papa odnosi się do ojca.
So I've not been invited to preach. So if there's no other reason for me to share anything else, I can stop here, but if I'm asked to share something small or short, I can. But I will beg to stop here.
Nie zostałem zaproszony, żeby głosić tu Ewangelię czy tam jakieś kazanie, więc na tym bym poprzestał chętnie, ale jeżeli cokolwiek byście chcieli ode mnie, to jestem gotowy. Ja tylko powiem wam, że Bright ma ze sobą parę korali i jeszcze więcej niż korali przywiózł ze sobą marzeń, które, no tak naprawdę na spełnienie których potrzebna jest kasa. On marzy o tym, żeby kupić sobie kontroler MIDI. To jest taki jakby instrument klawiszowy, który można podłączyć do komputera i dzięki któremu można tam nagrywać dźwięki. I on znalazł tutaj coś znacznie tańszego niż mógłby i lepszego niż mógłby kupić w Ugandzie, ale nie ma środków. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie ma ugandyjskich korali, to proszę was, tutaj w tej, taka jest czerwony plecaczek tam. Mamy parę korali, parę takich, nie wiem jak to nazwać, portmonetek dla kobiet. Jeżeli byście byli zainteresowani i chcieli pobłogosławić go, to bardzo proszę.
So I don't know, he talked a lot. I don't know if he said I eat.
Nie wiem, co on powiedział.
Maybe he said I eat a lot of meat and many other things. I don't know.
Okay. That's all.
But thank you so much.
Dziękuję wam bardzo.
And a union with you is a blessing to me.
My idea is for you to sit behind the piano and sing a song for us.
It's fine.
Okay.
I Mugisa Emirimo yengaro sangi Tande kere okuswara Omumaso gabanyanzi gwabange Obuntura nyenchakara Ningaruka umwitumbi Tande kere okuemuka Ampaire obusinguzi Tangana ebizibu bingi ebimu bikumara mani n'omanya nti tusingule baito bwesiga mukama n'omutima gwawe gwona akuwa obusingu
Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, kiedy ten młody człowiek grał, Łukasz tu siedział i patrzał. Okay. I wiecie co, tak sobie zdałem sprawę z tego, że nie ma większej radości ponad tą, kiedy możesz oglądać owoce tego, w co siałeś. Tak? Coś robimy przez wiele lat, przez wiele czasu i niekiedy wydaje się, że nam, że się nic nie działo. Ale przychodzi taki dzień, jak ten i Łukasz, papa Łukasz, może sobie po prostu pocieszyć się trochę. I to jest radość, którą Bóg ma dla każdego z nas w tym wszystkim, co robimy dla Niego. Amen. Monika, poprosimy Monikę teraz. Monika podzieli się.
Otwórzmy sobie Biblię na Księdze Izajasza, 40 rozdział, od pierwszego wersetu. Przeczytajmy kawałek. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. To jest przepiękny tekst z Księgi Izajasza, który mówi nam, w jaki sposób Duch komunikuje do swojego ludu. I w jaki sposób my poprzez Ducha potrzebujemy komunikować wzajemnie do siebie. I w jakim duchu my potrzebujemy rozmawiać wzajemnie do siebie. W jakim duchu my potrzebujemy być przyobleczeni. W jakim duchu my potrzebujemy do siebie mówić, przemawiać. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. To jest zadanie dla nas wszystkich tutaj siedzących. To jest zadanie, które składa w naszym sercu Duch Pana. Pocieszajcie mój lud. Pocieszajcie tych, którzy są smutni, tych, którzy są zrozpaczeni, tych, którzy są w trudnym położeniu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Wierzę też, że to jest słowo, że to jest obraz Boga, który przez Pana, który Ojca, który przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym komunikuje do swojego Kościoła. Tu jest też zapowiedź tego, że ich niewola zbliża się ku końcowi. Czyli to jest zapowiedź, że nadejdzie Mesjasz i On odmieni los ludzkości, odmieni całkowicie los człowieka. I to się stało. I to się stało. Tu jest mowa o tym, że ich niewola jest bliska końca. A w Jezusie Chrystusie tak naprawdę każda niewola została zniweczona na drzewie krzyża. Każda niewola została złamana, każda niewola została pokonana. Każdy nałóg, każdy brak pieniędzy, każde ubóstwo, każdy smutek, każda choroba na drzewie krzyża została przez Jezusa Chrystusa odkupiona. Została zniweczona. Szatan został pokonany. Ale naszym zadaniem, póki tutaj chodzimy po ziemi, i pragnieniem serca Ojca jest to, żebyśmy w łączności z Duchem Świętym z Jezusa Chrystusa ogłaszali i pocieszali lud, pocieszali tych, którzy pocieszenia potrzebują, przyprowadzali do miejsca wolności tych, którzy są w niewoli. My tutaj śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń o Baranku Bożym. Śpiewaliśmy, żeby zbliżyć się przed tron Najwyższego, jak najbliżej, żeby przyjść. I ogłaszaliśmy, że On jest święty. I nazywaliśmy Jezusa Chrystusa barankiem. Biblia Go tak określa i tak nazywa. Jestem bardzo Bogu wdzięczna za pewien obraz, który otrzymałam od Niego tu w kościele na nabożeństwie. Myśmy śpiewali właśnie tę samą pieśń. Dzisiaj mi się to przypomniało, dzisiaj mi się otworzył ten obraz. To był obraz, jak to wyglądało. Na księdze siedział baranek, zwierzątko, po prostu taki zwierzak, taki zwierzątko, baranek. Wiecie co, był młodziutki, był taki malutki, jeszcze młodziutki, malutki, młody był po prostu. Ruszał łapką, ta łapka mu się obsuwała momentami z tej księgi. I kiedy się tak przyglądałam, to zobaczyłam przede wszystkim jego niesamowitą niewinność. Niewinność. I ten obraz dotknął ogromnie mojego serca. Bo pomyślałam tak, tyle razy słyszałam, że Jezus Chrystus jest porównywany i jest określany jako baranek. Jako ten, który poszedł na krzyż. Jest porównywany do baranka, który był składany w ofierze. I on poszedł i złożył swoje życie na krzyżu. Niewinny. I kiedy zobaczyłam niewinność tego zwierzątka, taką bezbronność tego zwierzęcia, bezbronność tego baranka, to moje serce po prostu zaczęło strasznie płakać. Bo zrozumiałam, że jaką cenę zapłacił jeszcze bardziej, jaką cenę zapłacił Chrystus, kiedy został za nas zabity na krzyżu. Jaką cenę zapłacił. I jaki był w tym wszystkim czysty i niewinny, a wziął na siebie każdy grzech. To jest bardzo dotykające. Taki obraz jest bardzo dotykający. Taki jest właśnie Jezus Chrystus. Pomyśl dzisiaj, że przyszliśmy tutaj dzisiaj na spotkanie. Każdy z nas przyszedł na spotkanie. Przyszedł się spotkać. Przyszedł coś usłyszeć, coś zobaczyć, spotkać się z ludźmi. Po prostu przyszliśmy na spotkanie. Tak potocznie. Zawsze tak mówimy. Przychodzimy na spotkanie. Jesteśmy na spotkaniu. Pójdę na spotkanie, muszę się z kimś spotkać, muszę umówić się na spotkanie. Wiecie co, w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym życiu w Jezusie Chrystusie chodzi o takie spotkania, które zmieniają nasze życie albo które nas wprowadzają w nowy wymiar, w nową przestrzeń, spotkania, które nas uwalniają, które nas uzdrawiają, spotkania, które przynoszą nam nowe, świeże objawienie, kim jest Jezus Chrystus dla naszego życia. Kiedy śledzimy Biblię, to widzimy, że tam było mnóstwo interesujących i niezwykłych spotkań. Spotkań, które tak naprawdę przynosiły odmianę, totalną odmianę życia dla tych, którzy się spotykali. Spotykali z kim? Z Bogiem, z Panem. Jest takie wspaniałe opowiadanie o Samarytance w Ewangelii Jana. Jest to niezwykłe spotkanie Jezusa z kobietą i niezwykła rozmowa Jezusa z kobietą. I jeśli szukamy objawienia, to potrzebujemy zobaczyć, że nie było to przypadkowe spotkanie. Nie możemy tutaj mówić o przypadkowości tego spotkania. Wierzymy dzisiaj i z tego, co oglądamy w Biblii, Jezus Chrystus wiedział dokładnie, gdzie ma być w danym miejscu, w danej porze. Wiedział dokładnie, co ma się stać i co ma się podziać. Jezus wybrał to miejsce. Tak naprawdę chcieli się udać, Jezus z uczniami chciał się udać, z apostołami chciał się udać do Jerozolimy i wybrał drogę przez Samarię. To nie jest normalne, że Żydzi w tamtym czasie przemieszczali się przez Samarię. Było to rzadkością. Samarytanie i Żydzi nie przyjaźnili się, nie lubili się z wielu powodów. Jezus jednak wybiera tę drogę i wybiera porę niecodzienną. Wiemy to, znamy to. To jest pora, w której tak naprawdę nikt nie wchodzi, nie wspina się po górze w tamtym klimacie, w tamtym czasie. Tam jest gorąco o tej porze roku i o tej porze dnia. I wspina się po tej górze, żeby usiąść przy studni i czekać. I w tym samym czasie przychodzi Samarytanka. Wyobraź sobie, że to była kobieta z nieciekawą przeszłością. Żyła w jakiejś wiosce, osadzie i prawdopodobnie już miała też dosyć wszystkiego, bo tak naprawdę wszyscy ją wytykali palcami. Wszyscy spojrzeniem, plotką przypominali jej, jakie jest jej pochodzenie, skąd ona tak naprawdę pochodzi, kim ona jest i co tak naprawdę ona w życiu narozrabiała. Musiała się czuć niejednokrotnie potwornie. I dlatego też znamy to z objawienia, znamy to z różnych, znamy, możemy sobie wyobrazić, że właśnie wybrała taką godzinę, bo przypuszczała, że nikogo nie będzie przy studni. I pognała tam, pognała po wodę. I spotkała Jezusa Chrystusa. I ta rozmowa się potoczyła w niezwykły sposób. I zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus również tej kobiecie pokazał, w jakim ona jest miejscu, że jest w miejscu grzechu, że jest w miejscu nieładu życiowego. Ale to jest dziwne, że ona nie obraziła się na Jezusa, że ona nie pogniewała się na Niego, nie uciekła. Wręcz przeciwnie, kontynuowała z Nim rozmowę. I zwróćcie uwagę, że tam pewne takie etapy w tej rozmowie zaistniały, pojawiły się. Na początku kobieta, kiedy Jezus mówi do niej, idź po swojego męża i przyjdź tutaj na górę, to ona powiedziała, nie mam męża. Jezus na to odpowiedział, dobrze powiedziałaś. Miałaś 5 mężów, a tym, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. I zwróćcie uwagę, że Jezus, kiedy jej wskazał na grzech, nie oskarżył jej. Ona nie czuła się oskarżona. Ona poznała, że poznała w osobie Jezusa proroka, poznała w osobie Jezusa kogoś, kto miał prawo jej to powiedzieć, kto miał prawo jej wskazać na grzech. Ona się czuła bezpiecznie, ona się czuła w tym wszystkim na pewno niekomfortowo, bo to jest, wydaje mi się, ciało walczy, ale poczuła się bezpiecznie, ponieważ Jezus jako jedyny miał prawo jej wskazać na grzech, ponieważ On sam był bez grzechu. I zwróćcie uwagę, że to spotkanie w potężny sposób ją odmieniło. Jezus Chrystus odkrył w proroczy sposób, że powiedział jej, że ani w Jerozolimie, ani na tej górze, czyli pokazuje jej, że upadnie tradycja, że upadnie religia, a tak naprawdę jest czas, kiedy Pan szuka tych, którzy będą czcić Go w duchu, czyli tu w swoim wnętrzu, będą Go czcić w duchu i w prawdzie. Jezus jej pokazał prawdę, pokazał jej prawdę, ona tę prawdę przyjęła. I dalej Jezus jej powiedział, że gdybyś tak naprawdę znała dar Boży, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kto do ciebie przemawia. I zwróćcie uwagę, że z toku tej rozmowy ta kobieta zaczyna łapać, z kim tak naprawdę rozmawia. Zobaczyła, że to jest Jezus Chrystus, dar Boży. Ty jesteś prorok, ty jesteś Mesjasz, tam padają takie słowa. I zwróćcie uwagę, że ta kobieta, to spotkanie, to był potężny zwrot w jej życiu. Ona zostawiła wszystko, tam jest napisane, zostawiła dzban. I ja to też tak rozumiem, że ona zostawiła swoje stare życie. I pobiegła do swojej wioski i powiedziała, spotkałam proroka, spotkałam tego, który mi wszystko powiedział. Bo zwróćcie uwagę, że człowiek, który chodzi w grzechu, ma pokiereszowane życie i jeszcze wszyscy naokoło swoim zachowaniem dają mu to odczuć, pomagają mu w tym, żeby tego człowieka jeszcze bardziej zdusić, stłamsić i zgnębić i żeby ten człowiek jeszcze bardziej zrozumiał, że on jest w grzechu. I plotkują i czasami spojrzą na tego człowieka i ten człowiek już wie wszystko. To jedno spojrzenie po prostu mówi wszystko. To w tym człowieku budzi się to poczucie niesprawiedliwości. Czuje się potępiany, czuje się odrzucany. I rodzi się w nim to poczucie takiej niesprawiedliwości. Szuka gdzieś wyjścia, miota się. Szuka gdzieś tej sprawiedliwości. Bardzo często to miejsce jest miejscem takich różnych jego przemyśleń, takiej burzy nieraz w głowie, która się dzieje, w myślach. I być może ta kobieta też wołała, ta kobieta też zastanawiała się, bo dlaczego powiedziała, Jezus powiedział mi wszystko. Prawdopodobnie powiedział jej wszystko to, na co ona liczyła, czego ona szukała. Być może tak było. Ona zostawiła to. To nie jest tak. Wierzę, że to nie jest tylko to, że Jezus jej wskazał, powiedział, ten piąty mąż to nie jest twój. I ona, o, ale prorok, powiedział mi. Jezus powiedział jej znacznie więcej. Jezus jej pokazał, kim on jest i co przyszedł zrobić od Ojca, co przyszedł wykonać, jakie dzieło przyszedł wykonać. I powiedział, że On jest tą wodą i jeśli napijesz się tej wody, nie będziesz pragnąć, bo ta woda daje życie wieczne. I to nam mówi, że przyjęcie Ducha Świętego, przyjęcie wody życia, przyjęcie Boga, który jest wodą życia, sprawia, że my żyjemy już nie tutaj i teraz na tej ziemi, ale żyjemy dla wieczności. Spotkanie i napicie się wody życia sprawia, że przestajesz żyć tu i teraz, ale przenosisz się do wieczności. Żyjesz już w wieczności, żyjesz już w tej rzeczywistości. Jesteś tutaj na ziemi, masz zadanie do wykonania, do wypełnienia, ale jesteś tu na chwilę. Jesteś tu na chwilę. To jest to samo, co mówi słowo, że człowiek jest jak trawa, jak polny kwiat, że jest, usycha, ale ty jesteś tu na chwilę, ty jesteś tu na chwilę, żyjesz już dla wieczności. A ta woda, woda życia, pomaga też i to, co jest w Biblii napisane, przytoczmy to, to jest werset, zaraz wam powiem. Otwórzmy sobie, to jest Ewangelia Jana, przeczytajmy to dokładnie. To jest czwarty rozdział Ewangelii Jana. 13 werset. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, a kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To spotkanie z tą kobietą, ta kobieta tak naprawdę, zwróćcie uwagę, to nie, z drugiej strony też nie ona szukała jak gdyby Jezusa, nie miała nawet pojęcia, że Go może spotka, nie miała pojęcia. Tak naprawdę Jezus znalazł ją przy tej studni. Jezus ją odnalazł i to Jezus ją pociągnął do nowego życia. I zwróćcie uwagę, że ona potem pobiegła i stała się taką pieszą jak gdyby ewangelizatorką, pobiegła do wsi i zwołała Samarytan. I zwróćcie uwagę, że Jezus tam zatrzymał się i miał słuchaczy, którzy byli spragnieni, którzy chcieli słuchać. Samarytanie słuchają Żyda. Żyd przemawia do Samarytan. To jest, słuchajcie, ewenement na ten czas i na tę historię. To jest potężna historia i to jest potężne spotkanie, które odmieniło jej życie. I my byliśmy kiedyś w takim samym miejscu, że spotkaliśmy Jezusa po raz pierwszy i Jezus w taki sposób do nas przemówił przez swojego Ducha, że to odmieniło nasze życie, że dał nam siłę, dał nam moc, dał nam zrozumienie, dał nam objawienie swojej miłości, że myśmy przeszli ze śmierci do życia. Nasz Duch ożył. Nasz Duch ożył i poszliśmy za Nim. Ale w naszym życiu my potrzebujemy kolejnych spotkań z Jezusem. My potrzebujemy kolejnych spotkań. My potrzebujemy pragnąć tych spotkań, mieć świadomość, że spotkam się z Jezusem po to, żeby On odmienił moje już chrześcijańskie życie. Czy nie potrzebujemy takich spotkań? Czy nie potrzebujemy w swoim życiu spotkań, które tak naprawdę nas przemienią? Spotkań, które przyniosą życie i ożywią naszego wewnętrznego człowieka i nasze ciało? Czy nie potrzebujemy takich spotkań? Potrzebujemy. W miejscu i w położeniu, w którym jesteś, bardzo często, kiedy przychodzisz na nabożeństwo, przychodzimy na nabożeństwo, słyszymy bardzo fajną i taką trafną uwagę. Złóż wszystko pod stopy Jezusa i zacznij Go uwielbiać. To jest bardzo cenna uwaga i to jest bardzo cenna wskazówka. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli my jesteśmy w miejscu zamieszania i w trudnej sytuacji życiowej, zachowujemy się bardzo egocentrycznie, jesteśmy na siebie skierowani i nawet jak przychodzimy przed Boże oblicze, to jest nam bardzo trudno, bo żyjemy tym, co nas dotyka. I trudno jest się nieraz nam otworzyć. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że potrzebujemy powiedzieć okej, potrzebujemy przełamać ten nasz egocentryzm i stanąć w miejscu, że rzeczywiście, Panie, składam to u Twoich stóp i teraz pragnę uwielbiać Ciebie i ogłosić, że jesteś wielkim Bogiem nad tym problemem, który mnie dotyka. Wiecie co? to jest lekcja z tego cudownego spotkania, jaką Jezus miał z uczniami, jak szli do Emaus. Jezus się nagle pojawił wśród dwóch uczniów smutnych, zdesperowanych, zasmuconych. I Jezus pyta się, o czym tak rozmawiacie, co się z wami dzieje? I oni mu ze smutkiem mówią, no zabili mistrza, kobiety mówią, że zmartwychwstał, ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, w nich nie było tej wiary. Jezus wtedy do nich powiedział, że mają, że są głupi, mają gnuśne serce. I powiem wam, że to jest też taki komunikat, który nieraz ja, może wy nie, ale ja osobiście też słyszę w różnych sytuacjach życiowych. Że co, głupia jestem i gnuśna jestem? Z jednej strony zwróćcie uwagę, że jest tyle objawienia, że moje czasem serce, takie gnuśne, takie skoncentrowane na sobie, nie chce podejść i wziąć to, co jest, to, co jest, to, co mi się daje. Ja potrzebuję mieć taki trzeźwo myślący umysł i zobaczyć to w sobie, że bardzo często taka moja gnuśność nie jest skora do przyjmowania Bożego Słowa. A zwróćcie uwagę, co się dalej dzieje. Jezus im to wypomniał, ale ich nie zostawił w tym. I taki jest Jezus. Nieraz Duch mi wyraźnie pokazuje, zobacz, tyle w tobie jest, tyle ci dałem, tyle jest objawienia, możesz sięgać po to, tu jest Słowo, a twoje serce jest takie gnuśne, nieskore. Ale czy Bóg, Jezus kiedykolwiek nas zostawi, jeżeli nam coś takiego powie? Nigdy. Wyraźnie nam to pokazuje, że Jezus nie zostawił uczniów samych z tym, tylko zaczął im wykładać pisma od Mojżesza począwszy, po kolei, pokazał im całą historię, aż do momentu, kiedy oddał swoje drogocenne życie. I kiedy go poznali? Po tym, jak łamał chleb. Poznali go, kiedy spożywali z nim razem wieczerze. Wtedy nagle olśnienie, rzeczywiście zmartwychwstał, to jest On. Jezus tak długo przez swojego Ducha będzie do nas mówić z tej strony, aż pewne rzeczy zrozumiemy w swoim życiu i On nas w te rzeczy pragnie wprowadzić przez spotkanie. Dlatego On jest zawsze gotowy do spotkania i On nas pociąga do spotkań, bo On ma zawsze dla nas cudowne spotkania. Spotkania, które przemieniają nasze życie, które nas wprowadzają w nową przestrzeń, które nas z ubóstwa przyniosą w obfitość. Każda sprawa, która cię boli, każda sytuacja, która potrzebuje drogi wyjścia, ona ma szansę być rozwiązana tylko i wyłącznie w głębszym objawieniu Jezusa Chrystusa. To, kim On jest, co On dla nas uczynił, co On dla nas dzisiaj ma, i to, w jaki sposób przychodzi świeże objawienie od serca Ojca przez Ducha Świętego do naszego serca. Jeżeli dzisiaj w czymś nie prosperujemy, coś w naszym życiu, jakaś dziedzina leży, to potrzebujemy spotkania, które przyniesie głębsze objawienie i przeniesie nas do miejsca rozwiązania sytuacji. Jezus spotkał uczniów wątpiących, w zasadzie zrezygnowanych, i przeniósł ich do miejsca objawienia. Zmartwychwstałem, halo, jestem, żyję. Poznaliście mnie? Nikt wcześniej tego nie robił. Nikt nie spożywał wieczerzy. Zobaczcie, to jest moje ciało, to jest moja krew. Czy Jezus ich zostawił samych w tej gnuśności i głupocie serca? Nie. Kobieta, która została przyprowadzona przez Jezusa i miała być ukamienowana za moment, dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki łasce, Jezus się nad nią pochylił i powiedział, nikt cię nie potępia i ja ciebie nie potępiam. I to spotkanie w takich okolicznościach, gdzie miało się skończyć jej śmiercią, jej zgonem, jej straszną śmiercią, skończyło się jej nowym życiem. To jest spotkanie, to jest moc spotkania. Słuchajcie, to jest też taki teraz dobry czas, żeby zobaczyć swoje dzisiejsze położenie, swój problem i czas, żeby zobaczyć, w jakim miejscu ja dzisiaj potrzebuję szczególnie objawienia Bożego. I to jest dobry czas, tu i teraz, na tym miejscu, żeby się spotkać z tą sytuacją z Jezusem. Tym bardziej, że jesteśmy tutaj razem. I to jest cudowne, że Kościół może się razem spotkać i o siebie wzajemnie zawalczyć i jeden za drugim murem stanąć i wspierać się wzajemnie. To jest cudowne miejsce. I słuchajcie, co nam szkodzi tak naprawdę teraz wszyscy razem stanąć na modlitwie i spotkać się z Jezusem? Ty i ja spotkać się ze swoim problemem i pozwolić poprowadzić się Duchowi Świętemu. Ja wierzę gorąco, że Bóg chce dzisiaj tobie i mi dać odpowiedź. Po to jest to zgromadzenie. On chce tobie i mi dać odpowiedź. On chce pchnąć twoją sprawę do przodu, przenieść się w nową przestrzeń, w nowy wymiar. Tylko potrzebujemy się z Nim spotkać. Czy są jakieś warunki spotkania z Jezusem? Czy istnieją jakieś warunki spotkania z Jezusem? Czy ja potrzebuję przyjąć pozę odpowiednią? Czy ja potrzebuję zadeklamować coś odpowiedniego? Nie. Wierzę, że Pan potrzebuje mojego serca, żeby się spotkać. Spotkania z Bogiem odbywają się we wnętrzu w naszym i w moim sercu. I to jest to, co na początku przeczytałam z Księgi Izajasza. Pocieszajcie mój lud, przemawiajcie do serca mojego ludu. Nie tu, bo to ci nic nie da, ale do serca. Bo w sercu następuje zmiana, w sercu następuje przyjęcie, w sercu następuje odświeżenie, odnowienie, w sercu następuje przemiana, a owoce potem oglądasz na zewnątrz. Sercem przyjęta wiara prowadzi, sercem przyjęta wiara. To chodźmy się modlić. Chodźmy. W Biblii też były takie spotkania z Bogiem, kiedy Bóg objawiał powołanie do Abrahama, powiedział to też wyraźnie, kiedy dawał wskazówki. To były wszystko niesamowite spotkania, niesamowite spotkania. Raz archanioł spotkał Marię i powiedział jej, że będzie matką Jezusa Chrystusa. Ona otrzymała wskazówki i poczęła Jezusa Chrystusa i potem rozważała to w swoim sercu. To było cudowne spotkanie dla jej życia. I słuchajcie, z tego spotkania myśmy też wszyscy wzięli. Panie Jezu Chryste, my stajemy przed Tobą i teraz z całego serca dziękujemy Ci za każde spotkanie, które jest opisane w tej księdze. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to wszystko, co zaoferowałeś nam przez te spotkania. Za to wszystko, co dałeś tym ludziom w czasie tych spotkań. Za to, że objawiłeś serce Ojca tym ludziom. Za te wszystkie cenne wskazówki. Za moc przemiany. Za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, że ludzie zobaczyli w Tobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela i Proroka. Jezu Chryste, teraz takiego Cię tutaj witamy na tym miejscu. Takiego Ciebie tutaj wyznajemy, że jesteś Jezusem Chrystusem z Nazaretu, posłanym od Ojca, Synem. I chcemy tutaj ogłosić na tym miejscu, że każde spotkanie z Jezusem Chrystusem jest niezwykłym wydarzeniem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że spotkałeś nas z Jezusem Chrystusem. Jezu Chryste, że spotkałeś się z nami tego cudownego dnia. Wstaw sobie teraz ten dzień i podziękuj Mu osobiście. Pozwól, żeby Duch Święty Ci teraz przypomniał ten dzień i ten czas. Pozwól, żeby wzbudził na nowo tę świeżość, którą wtedy miałaś. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy Ci za tę godzinę. Dziękujemy Ci, jak serce wtedy nasze biło, za to wszystko dobro, które wtedy otrzymaliśmy. Dziękujemy Ci za każde spotkanie, które kształtuje nasze serce i nasz charakter. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, wyznajemy, że niektórzy z nas tutaj stojących potrzebują w szczególny sposób się teraz z Tobą spotkać. I wierzymy, że Twój Święty Duch jest nad nimi. Twój Święty Duch pragnie poprowadzić przez dzieło Jezusa Chrystusa do serca Ojca. Możesz powiedzieć Jezusowi wszystko, tak jak ta Samarytanka, tak jak wszyscy inni, których spotkali Jezusa, tak jak ci uczniowie na drodze w Emaus. Oni powiedzieli o swojej rezygnacji, o Twoim smutku. Duch ma moc przypomnieć Ci o dziele Jezusa Chrystusa i Duch Święty ma moc przynieść Ci teraz świeże objawienie i wyrwać Cię z miejsca rezygnacji, miejsca marazmu i przenieść Cię do miejsca objawienia. Wywyższamy Cię, Panie.
Myślę, że wszyscy znamy ten fragment z Ewangelii Jana 3,16, który mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, znamy ten werset. Wiecie, ten werset mówi o życiu wiecznym i wielu z wierzących, co jest prawdą, wierzy w to, że będziemy mieli życie wieczne, kiedy nasze ciało pójdzie do ziemi, a nasz duch razem z duchem pójdzie do życia wiecznego, tak? Jedni pójdą do nieba, inni pójdą do piekła. I to jest taka ogólno znana prawda. Ale wiecie, kiedy Jezus modlił się modlitwą arcykapłańską, co jest też w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, modlił się tak: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Aby poznali Ciebie. Widzicie, to słowo poznali jest bardzo intymnym słowem, który możemy zobrazować jako bliskie spotkanie męża i żony i z tego bliskiego spotkania jest poczęte dziecko. To jest tak intymne słowo i zawiera tyle treści, która jest bardzo głęboką treścią, skierowaną również do nas. I kiedy Jezus mówi tutaj, że to życie wieczne jest właśnie takim bliskim spotkaniem z Bogiem i z Jezusem Chrystusem, to jest coś, co nie jest na poziomie religii, ale to jest coś na poziomie serca. Jeżeli tylko wzbudzimy, czy sięgniemy do tych głębokich pokładów naszego serca, tak jak zrobiła to Samarytanka, ona nawet zapomniała, po co przyszła na tą górę. Zostawiła ten dzban z wodą, dlatego że sięgnęła po wodę życia, po życie wieczne, które stało się jej udziałem, a to przewyższało wszystko to, co było jej potrzebne do życia. W tym momencie woda, bez której nasz organizm nie przeżyje więcej jak 3 dni. To jest życie wieczne, aby poznali Boga i Jezusa Chrystusa. Aby poznali. I to nie jest coś, co jest zarezerwowane do naszego życia wiecznego w niebie, ale to jest coś, o czym Jezus mówi, o co się modlił tu i teraz. Tu i teraz. Nie musimy czekać, aż zejdziemy z tego świata i może jakoś dotrwamy, by być w niebie. A przyjęliśmy Jezusa jako Pana Zbawiciela, co jest prawdą. Mamy tam zarezerwowane już miejsce. Jezus przygotował nam miejsce. Ale po cóż mamy czekać na to, aż się tam znajdziemy, by mieć bliską relację z Jezusem i z Bogiem już tu? Cóż stoi na przeszkodzie? Może to, co mamy. To, co się troszczymy, to, co zabiegamy, to może być przeszkodą. To są ważne rzeczy, ale najważniejsze jest to, o co modlił się Jezus. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Kochani, jeżeli dzisiaj w tym krótkim czasie nie zdołałeś sięgnąć tego, co sięgnęła Samarytanka, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgać to każdego wieczoru, każdego dnia, każdej chwili, bliskiej relacji z Bogiem, z Jezusem. Dlatego, że gdziekolwiek jesteśmy, On jest razem z nami. To jest życie. To prowadzi do pełnej radości, pełnego szczęścia i spełnienia. Dlatego, że wszystko to, co jest do życia i pobożności potrzebne, mamy już w Jezusie Chrystusie. Amen? Wszystko w Nim już mamy. Więc cóż stoi na przeszkodzie, by to sięgnąć i zaczerpnąć z tej studni życia dla siebie i radować się w Bogu? Nic i nikt. Jedynie ja sam. A więc odważ się wskoczyć, zanurzyć się w tą rzekę życia i radować się w Bogu i z Bogiem. Amen.